Świat młodych.
I zgodnie z zapowiedzią witam w studiu uczennicę i ucznia klasy czwartej IB w 9 liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie, a są to Marcelina Uściłowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Amelia Sobiegraj.
Dzień dobry.
Dominik Zagaja.
Dzień dobry Państwu.
Z nami jest także Kordian Kulczycki, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, i Kordian chodzi do klasy trzeciej D.
Tak,
i
jest, to jest dobry klasa wieczór. Humanistyczna.
Z nami jest również pani Agata Stachowicz, nauczycielka języka angielskiego oraz koordynatorka programu matury międzynarodowej w 9 LO w Rzeszowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć zaproszenie. To na początek, jak bardzo jesteście zapracowani, co tam u Was słychać? Nie musicie mówić o nauce, tak w ogóle, o życiu możecie coś poopowiadać. Kordian.
Jutro już weekend, więc ta myśl nam towarzyszy, tym bardziej, że ten tydzień był... Krótki, zdecydowanie krótki, więc przyjemniej się uczyło, bynajmniej mi. No i już weekend się zbliża wielkimi krokami, a weekend zapowiada się ciekawy, więc ta myśl mi towarzyszy od poniedziałku.
Bardzo optymistycznie i bardzo mi się to podoba. Marcelina?
U mnie to, chcąc czy nie chcąc, to muszę wspomnieć o nauce, bo matura już się zbliża dużymi krokami, także cały czas przygotowania, cały czas nauka, żeby poszło jak najlepiej.
Zaraz będziemy ten temat kontynuować. Amelia?
No to już coraz mniej pracy, ale wydaje
coraz
mi się, że...
Coraz mniej pracy przed
coraz
maturą.
Coraz mniej pracy, dokładnie, ale coraz więcej stresu, więc... Ale na razie nie jestem bardzo zapracowana.
Bo kiedy startujecie? Kiedy zaczynacie?
Pierwszą maturę zaczynamy polskim, akurat w przypadku moim i Marceliny, 24 kwietnia.
Ojej, jeszcze dużo czasu. Prawda, Dominiku?
Jeszcze dużo czasu, tak. A co po świętach i co w tym tygodniu? To chyba jak we wszystkich polskich rodzinach, chyba zjadamy to, co zostało po świętach.
Dzisiaj żurek był jeszcze? U mnie żurek.
U mnie żurku nie było, ale jeszcze jakieś ciasta, mięsa, karkówki, schaby, które gdzieś tam się przewijały na obiadach po prostu świątecznych, no to były kończone dzisiaj.
Wszyscy tak ze zrozumieniem tutaj kiwają głową, nawet nasz realizator się oblizuje. Pani Agato, u pani sałatka jarzynowa jeszcze, czy już nie?
Nie, już niestety nie, bo to już za duże ryzyko by było, także nie. Na szczęście już w miarę wszystko pozjadane, także można gotować nowe, świeże jedzonko.
Dobrze, a w szkole jak tam?
W szkole zaczyna się, tak jak tutaj dziewczyny wspomniały, u nas też wśród kadry zaczyna się robić stresująco. Jesteśmy świeżo, właśnie przyszłam teraz świeżo do Państwa po szkoleniu, które prowadziłam dla kadry, dla członków komisji przed maturą. Także już przygotowania pełną parą, cała szkoła w gotowości i zdobytą wiedzę już posiada.
Świetnie, czyli zwarci, gotowi, tak. Nieco pewnie przerażeni, bo kiedy teraz powiem, że jesteście historyczną klasą, bo to przecież pierwsza klasa, która w 9 liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie podchodzi do matury międzynarodowej, to pewnie jeszcze bardziej was tak zepnę, że tak to ujmę. No jak się z tym czujecie, z tą historycznością?
Myślę, że bardzo dobrze, ale tak szczerze jeszcze tego nie czuję za bardzo. Jeszcze się tego nie czuję, ale myślę, że po maturach na pewno to czujemy, kiedy tak pomyślimy, że no kurczę, no my to pierwszą maturę w tej szkole napisaliśmy i nawet jak będziemy za parę lat przychodzić w odwiedziny, no to będziemy przedstawiali na pierwszy rocznik.
Zawsze już będziecie pierwsi.
Tak, zawsze będziemy pierwszym rocznikiem, także myślę, że to też jest coś takiego bardzo wielkiego.
Ekscytujące, Amelia.
Wydaje mi się, że to jest to też trochę spora odpowiedzialność, żeby dobrze wypaść, bo wiadomo, pierwsza klasa, musimy się jakoś też prezentować, ale wydaje mi się, że to jest fajne uczucie, żeby być pierwszymi, żeby takie coś...
Przecieracie szlak, tak.
Dokładnie,
naprawdę.
Tak.
Dominiku?
Znaczy, cały temat jest trudny, bo tak jak mówię, no jesteśmy trochę eksperymentem,
tak.
Trzeba to sobie
powiedzieć. Taka prawda.
Ale no ja lubię brać udział w eksperymentach, także jestem zadowolony, że jestem pierwszym rocznikiem, byle starczą.
Na pewno będzie starczą. Kordian, ty obserwujesz też zmagania uczniów klas IB. Jak ty na to patrzysz jako taki nieco zewnętrzny obserwator, aczkolwiek będący w tej samej szkole?
Tak, dla mnie to jest ciekawe, bo mnie matura czeka dopiero za rok, więc patrzę na to wszystko z ulgą, że jeszcze nie teraz. Jednocześnie współczując, że oni teraz muszą się tyle uczyć, no ale wynagrodzi im to się dobrymi wynikami. No i widać sukces w ich oczach, bo to są uczniowie, którzy są pewni siebie, jak chodzą po korytarzach.
Wyprostowani są, tak?
Tak, są wyprostowani i od razu widać, że to są uczniowie z dużymi ambicjami, którzy chcą tą maturę napisać naprawdę na poziomie międzynarodowym.
No to, pani Agato, to jest miła obserwacja.
Oj, oczywiście, że tak. Nawet jak teraz słucham Kordiana, to aż...
Też się pani prostuje.
Aż się prostowałam z dumy. Tym bardziej, że tak faktycznie jest to dla nas nowość zupełna i pierwsza historyczna matura, więc wszyscy trzymamy kciuki, zwłaszcza dla naszych maturzystów tegorocznych, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy będą pisać maturę międzynarodową, dlatego że jest to właśnie, tak jak pani wspomniała, matura historyczna.
No też dla państwa, nauczycieli, dla całej kadry.
Dla całej kadry jest to coś nowego. Mamy nadzieję, że będzie wszystko super, a oni napiszą świetnie. Ale to akurat o to nie mam nadziei, tylko jestem pewna, bo uważam, że są świetnie przygotowani.
To o tych przygotowaniach i w ogóle jak ten program matury międzynarodowej w szkole wygląda, czym różni się od takiej zwyczajnej edukacji w liceum, będziemy rozmawiać do 21:00. Za chwilę wracamy. Świat młodych. Proszę państwa, gościmy uczniów i nauczycielkę 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Rozmawiamy o maturze międzynarodowej w tej szkole historycznej, bo pierwszej. Powiedziałam, że uczniowie przygotowują się do matury, ale tak naprawdę to wy już jesteście w trybie zdawania matur, bo pierwsze egzaminy ustne są za wami, tak?
Tak, to prawda. Polski ustny zdawaliśmy w 3 klasie w czerwcu. A teraz w 4 klasie przed feriami zdawaliśmy angielski ustny, więc już pierwsze egzaminy są już za nami. Tak.
To dobrze, że były wcześniej te egzaminy?
Myślę, że tak, zdecydowanie tak, że były wcześniej, bo mamy coś już z głowy, już jest taki troszeczkę psychiczny luz, że coś już jest za nami, coś już czegoś nie musimy zdawać i też sesja teraz maturalna jest dosyć obszerna. Mhm. Zdajemy w moim przypadku 14 egzaminów, więc myśl, że coś już jest za mną, jest też uspokajająca.
14?
Tak, 14.
No to dasz radę wyliczyć, wymienić?
Tak, dam radę. Z chemii 3, z biologii
3. Dlaczego 3 z chemii?
Pisze się tak zwane papery.
My to nazywamy to paperem. Są arkusze.
Arkusze, można powiedzieć to na arkusze, ale są to, jakby nie patrzeć, osobne egzaminy. Każdy składa się z innych zadań, z troszeczkę innego materiału, ale one wszystkie wchodzą w skład oceny za przedmiot, który jest potem na dyplomie maturalnym.
Świetnie, czyli mamy chemię.
Tak, 3 z chemii.
Tak.
3 z biologii.
Dwa z psychologii.
Dwa z polskiego. Dwa z polskiego, dwa z matematyki. I dwa z angielskiego.
Tak. I każda osoba w klasie jednak trochę ma inaczej zmodyfikowany wybór przedmiotów, więc też inaczej u nich wygląda ta matura, czyli mogą pisać na przykład 3 arkusze z fizyki.
Mhm. To teraz Dominik powie o swoim.
Dominik opowie,
bo Amelia, ty masz podobnie jak Marcelina.
Identycznie
macie. Dobrze. Mhm. Dominiku?
Ja mam troszkę inaczej, no bo ja mam zdecydowanie inne przedmioty. No ja mam wybraną historię i ekonomię względem dziewczyn tutaj, także troszkę to inaczej to wygląda, aczkolwiek ilość tych egzaminów myślę, że jest podobna. Nie liczyłem, muszę się przyznać, ale na przykład z fizyki tak samo jak z biologii czy z chemii są 3, z matematyki mam 3, z historii mam 3, także tego jest dosyć sporo. No i nie można zapominać jeszcze o internalach, czyli takim naszym wewnętrznym maturalnej ocenie, to myślę, że też będziemy potem o tym rozmawiać, aczkolwiek to też się wlicza do tej oceny maturalnej.
Brzmi skomplikowanie, pani Agato.
Wcale nie.
Nie? Łatwe to?
Nie, wcale nie. Uważam, że to rozbicie właśnie na te aż 3 egzaminy, o których tutaj było wspomniane, jest dobre, dlatego że one nie odbywają się wszystkie jednego dnia. Także uczeń nie ma takiego obciążenia, że na przykład chemię pisze, nie wiem, 2-3-4 godziny danego dnia, tylko pisze sobie, dajmy na to godzinę 15, jeden paper, dajmy na to jednego dnia po południu i drugi paper, a na następny dzień rano pisze sobie paper trzeci, czyli jakby ten materiał się troszeczkę rozkłada i nawet jak wieczorem wróci do domu, to sobie może jeszcze przejrzeć materiał i jeszcze sobie powtórzyć przed kolejnym egzaminem, przed kolejnym dniem. Dlatego nie jest to tak jak na maturze polskiej, że wszyscy piszą matematykę w jeden dzień, tak, całą, tylko jest to rozłożone na 2 dni. I tak jest w przypadku każdego przedmiotu, dlatego też to rozłożenie takie psychiczne tego na różne dni, myślę, że jest korzystne dla uczniów.
to w jakim okresie będziecie pisać? Czyli kiedy zaczynacie, a kiedy macie ostatni egzamin?
To też jest właśnie kwestia indywidualna, bo zależy jakby kto jakie przedmioty wybrał. W naszym przypadku, w moim i właśnie Amelki, jest to 24 kwietnia i do 14 maja piszemy.
Dobra, a Dominik?
U mnie nie dużo dłużej, bo tylko dwa dni później. 16 maja, gdzie w ogóle cała sesja, tutaj musi mnie pani poprawić, chyba 16 albo 17 się kończy.
Na całym świecie jest podobnie, znaczy to są strefy czasowe, tak, pani Agato? Jak to wygląda, proszę powiedzieć? Tak,
my jesteśmy w strefie czasowej B, więc nasza strefa czasowa ma egzaminy maturalne od 24 kwietnia do 16 maja. Tam są przerwy, nie jest tak, że codziennie jest matura, ale niestety majówkę mamy troszeczkę zajętą, ponieważ 1 i 2 maja mamy matury. Dlatego, że jest to
czyli
matura
świat nie przewidział święta pracy. Dokładnie. I dnia flagi.
Dokładnie.
Nie uwzględnił.
Chociaż 3 maja jest wolny.
No, uf. To dobrze, chociaż
więc
tyle.
Więc tutaj odsapniemy troszkę.
Kordianie, kiedy ty słuchasz, jak matura twoich koleżanek i kolegi będzie wyglądała, to oddychasz z ulgą i myślisz sobie o całe szczęście, że ja będę zdawał zwyczajną maturę? Czy im zazdrościsz? Przyznaj się.
Troszkę zazdroszę, bo jest to ciekawe doświadczenie zdawać maturę w takiej formie, tym bardziej całkowicie międzynarodową, ale również z ulgą oddycham na myśl, że ja muszę wybrać minimalnie 4 przedmioty na maturze, no bo 3 podstawa i 1 rozszerzenie minimum. Nie jest to 14, aczkolwiek też będzie to jakieś ciężkie zadanie.
Ciekawa jestem, co myślą nasi słuchacze, kiedy słyszą o waszej maturze. Mówimy matura międzynarodowa i pewnie wiele osób się zastanawia, dlaczego zdecydowaliście sobie tak, przepraszam, utrudnić życie. Mogło być zwyczajnie, a wy zdecydowaliście się na taki krok, nieco idąc w nieznane, bo przecież, jak powtarzamy, jesteście pierwszym takim rocznikiem.
Przede wszystkim ja chciałam bardzo kontynuować dalej rozwijanie się właśnie w kierunku języka angielskiego i właśnie pierwszym moim wyborem była klasa dwujęzyczna, ale jak usłyszałam, że jest właśnie matura międzynarodowa, to jeszcze bardziej mnie właśnie skłoniło to w tym kierunku, że dowiedziałam się, że wszystkie matury są po angielsku, nauczanie jest też po angielsku.
Czyli więc to cię pociągnęło, język angielski przede
język
wszystkim,
język angielski,
tak?
I też to, że to jest coś innego. I bardzo chciałam tego spróbować właśnie przez to, że jest to inne i właśnie takie unikatowe.
Mhm, świetnie. Amelka?
No tak samo jak w przypadku Marceliny, ten język angielski jednak był moim priorytetem, żeby rzeczywiście umieć wysławiać się w tym języku, tak samo jak w polskim. Ale właśnie nie do końca wiedziałam, jak to będzie wyglądać. W praktyce oczywiście czytałam dużo o tym programie. W teorii jednak wygląda to troszkę inaczej niż opowiadali o tym w internecie, bo właśnie czytałam dużo artykułów. Ale właśnie fajnie, że mogliśmy troszkę tak badać grunt i przecierać szlaki.
Czyli
dla
idąc
młodszych.
Do 9, nie myślałyście, och, będę na Harvardzie studiowała? Czy myślałyście, Amelka? Widzę.
Znaczy,
trochę tak.
Troszeczkę spodziewałam się, że może będę miała taką możliwość. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, po pierwsze z kosztów, bo jest to jednak duży koszt, żeby na takiej prestiżowej uczelni studiować.
Jest długi okres rekrutacji.
Długi okres rekrutacji, dokładnie. Ale wiadomo, że jednak marzenia były. Teraz troszkę inaczej wyszło, ale
tak, zmieniamy się. Każdego dnia jesteśmy inni, więc to jest naturalne, że i plany nam się zmieniają, pewnie. Dominiku, a co ciebie skłoniło, żeby wybrać taki profil?
Nie chcę być tą osobą, która narzeka, ale no chyba ale przypada mi ta rola, także ja chciałam uciec od zamkniętości polskiego systemu. Ja wiedziałem, jak wygląda IB i wiedziałem, że to daje pewnego rodzaju otwartość dla mnie. No w polskich szkołach rzadko zdarza się połączenie historii rozszerzonej i matematyki rozszerzonej z fizyką.
Tak.
A właśnie takie przedmioty wybrałem na IB, no i dzięki temu tak naprawdę. To mnie skłoniło do tego programu.
I tu pani Agata kiwa głową z aprobatą, bo ta otwartość i to odejście od tego typowego systemu nauczania, myślę, że jest bardzo mocnym argumentem. Bo to jest zupełnie inny system, już taki studencki bardziej, prawda?
Tak, zgadza się jak najbardziej, bo program uważam sam jest dużo ciekawszy niż system polski, niestety muszę to powiedzieć, i bardziej elastyczny. Dlatego właśnie, że uczniowie mogą sobie wybrać 6 przedmiotów, na które tylko od klasy trzeciej chodzą i tylko z tych przedmiotów zdają maturę. Więc to jest świetne.
Czyli jak ktoś nie zdaje geografii, nie musi
chodzić
na geografię.
Jak
ktoś
albo
nie wybiera historii, bo nienawidzi historię, To nie chodzi.
To już od klasy trzeciej nie chodzi. To jest świetne rozwiązanie dla osób, które są już ukierunkowane.
Przepraszam, Dominik. Tak na mnie popatrzyłeś.
Nie. Czy ja wiem, że dużo osób nie lubi się uczyć dat, tak. Ale na IB właśnie nie ma do końca takiej nauki dat jak w polskich szkołach. To też muszę powiedzieć na temat historii. Już pani wywołała ten temat, to muszę się wypowiedzieć, że w polskich szkołach historia opiera się troszkę na datach i na takim suchym poznawaniu faktów, a jednak na IB jest dużo pracy z tekstami źródłowymi i wyciągania wniosków z tych dat, a nie same daty.
Czyli taki ciąg przyczynowo-skutkowy tutaj jest istotny. To o tym, jak te 4 lata wyglądały w waszym przypadku, będziemy rozmawiać, bo to też myślę jest istotne dla uczniów klas ósmych, którzy być może się zastanawiają nad wyborem takiego sposobu edukacji.
Świat młodych.
Teraz opowiemy o tym, jak 9 Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie przygotowywało się do tego, żeby móc realizować program matury międzynarodowej. Pani Agato, to było tak obstryk i już?
Oj, nie. Niestety nie. Musieliśmy w ogóle, żeby otrzymać akredytację, przejść długi i żmudny proces przygotowania zarówno całej szkoły, infrastruktury szkoły, wyposażenia sal lekcyjnych, jak również kadry, czyli przeszkolenie wszystkich nauczycieli, którzy mają prowadzić zajęcia w programie. Każdy nauczyciel musi uzyskać certyfikat, żeby móc uczyć w danym programie. Żeby uzyskać akredytację, sam cały proces trwał ponad 2 lata i po drodze mieliśmy dwie kontrole komisji z Genewy, które sprawdzały proces nasz cały przebiegający, który przygotowania do naszej akredytacji oraz również przygotowanie kadry. Także nie było to łatwe, kosztowało nas to bardzo dużo i przygotowania dokumentacji, wypełniania wniosków, jak również przygotowania całej szkoły do tego, żeby móc realizować ten program, żeby spełnić wszystkie standardy, które IB nam narzuca odgórnie. Bez tego nie moglibyśmy uzyskać akredytacji i móc prowadzić programu.
Bardzo często słyszę takie sformułowania, programy autorskie poszczególnych nauczycieli. Proszę wyjaśnić, cóż to takiego jest?
Tak, dlatego, że klasa IB jest oddziałem 4-letnim i tak jak wspomnieliśmy tutaj wcześniej, oni już od klasy trzeciej wybierają sobie 6 przedmiotów, na które chodzą i tylko na tych przedmiotach się skupiają. Jednakże w klasie w pierwszej, drugiej...
Właśnie, również... bo to też jest ważne. Co się dzieje w tych pierwszych 2 latach?
W pierwszych 2 latach uczą się według autorskich programów nauczania.
No tak, no właśnie.
W związku z tym są to programy, które są przygotowane specjalnie dla tego oddziału, które są zatwierdzone przez nasz polski MEN i są przygotowane dla uczniów tak, żeby mogli zrealizować polską podstawę programową przez pierwsze 2 lata liceum i móc później już kontynuować tylko program IB od klasy trzeciej.
Czy trudno jest w pierwszej i drugiej klasie, słuchajcie, czy ten przeskok z podstawówki do takiego systemu nauczania jest trudny?
Myślę, że tak, ale to wydaje mi się, że każdy uczeń to odczuje, który właśnie z 8 klasy idzie do 1 liceum i to się nie różni pomiędzy, czy ktoś bierze maturę międzynarodową, czy idzie jakby na zwykły
na humana.
Program.
Na humana, jak kordian.
Chociaż u nas było łatwiej, trzeba zauważyć. No mieliśmy zdalne, dotknęły tak. Nas zdalne.
A, no to też prawda, mieliśmy w 1 klasie zdalne, więc... ta nauka wyglądała troszeczkę inaczej.
Ciężko nam określić, jeśli przez pewien okres czasu
tak, to
w sumie wyglądało to tak, że siedzieliśmy przed komputerami. Kto siedział, ten siedział oczywiście. I
niektórzy leżeli.
Dokładnie, więc tutaj trudno określić. Tutaj trzeba pytać się już troszkę młodszych roczników, których pandemia nie dotknęła.
Dominiku, ty masz takie refleksje na temat tego wdrożenia się w ten system?
W pierwszych 2 latach? Ja właśnie nie wiem, ja zawsze mam problem z takim straszeniem, bo zawsze mam wrażenie, że jak pójdziesz do liceum, tak było w podstawówce, przynajmniej u mnie, nie wiem, nie chcę mówić tutaj za wszystkich, że jak pójdziesz do liceum,
to zobaczysz,
to tam będzie praca ciężka. No nie wiem, ja tego nie odczułem.
Tak super, że to mówisz.
Może przez zdalne, a może przez to, że po prostu to coś trzeba mieć pewnego rodzaju podejście, że jednak dostanie 2 w liceum, to
nie jest
tragedia. W jakiejkolwiek szkole to nie jest tragedia.
Słuchaj, jakby przyjąć to za normę, to zupełnie inaczej by się do tego podchodziło. No tak po prostu jest, że się wszystko zmienia.
Albo skalę odwrócić.
Nie? To też jest jakieś rozwiązanie.
Przynajmniej w głowie własnej.
No to och, proszę pana, praca z własną głową to pewnie najtrudniejsza jest. No to słuchajcie, to teraz tak, bardzo konkretnie was proszę, żebyście podali przykłady różnicy między taką zwykłą edukacją w liceum, a tym, co dzieje się u was w ramach programu matury międzynarodowej.
To przede wszystkim, jak już zostało wspomniane, wybieramy sobie przedmioty, których my chcemy się uczyć już w trzeciej i w czwartej klasie, już na programie IB. I my wybieramy rozszerzenia, które chcemy, czyli na przykład właśnie ja nie jestem humanistą za bardzo, to nie wybierałam właśnie przedmiotów humanistycznych, tylko właśnie bardziej te biologiczno-chemiczne, także myślę, że to jest super opcja, taka pierwsza, najważniejsza różnica.
Czy lekcja wygląda podobnie? Czy też wy na przykład w inny sposób się uczycie, w inny sposób zdobywacie informacje, czy tutaj macie jakąś samodzielną pracę? Jak to wygląda?
Właśnie wspomniała pani o tej samodzielnej pracy. Ten program głównie opiera się na pracy samodzielnej. Wiadomo, nauczyciele są po to, by nas nauczać. Przeprowadzają nas przez tematy, ale większość pracy musimy niestety zrobić w domu, stety albo niestety. Niektórzy wolą pracować samodzielnie. Jeszcze chciałam podać jedną ważną różnicę, chociaż wydaje mi się, że jest ona oczywista, to tutaj jest ten język angielski. Wszystkie pomoce naukowe są już przygotowane, no, są nam dostarczane w języku angielskim.
To jest ważna informacja. Dobrze, że to powiedziałaś. Ale mogło nam to umknąć. Dobrze, że podkreśliłaś.
Jak słyszymy, matura międzynarodowa to raczej oczywiste, ale wolałam wspomnieć.
Bardzo słusznie.
No, w sumie wszystko kręci się wokół tego języka angielskiego i pracy samodzielnej.
Dominiku, praca samodzielna. Ty już wspomniałeś trochę o historii, że to jednak inaczej się uczy.
Tak, tak. Generalnie inaczej są też programy skonstruowane. W historii nie uczymy się całego przekroju, tak jak w liceum polskim, że od starożytności po tam historię współczesną, tylko faktycznie wybieramy określone okresy, które nas interesują. Na przykład czas II wojny światowej, XX wieku, wojen napoleońskich, czy tam rewolucji francuskiej. No i też pewnie główną różnicą jest to, co już zostało w zasadzie wspomniane, że nie piszemy jednego arkusza z danego przedmiotu, tylko nasza ocena jest rozbita na te dwa bądź trzy arkusze, bądź jeszcze do tego na jakąś pracę wewnętrzną, szkolną, ocenianą w szkole. Ja myślę, że to jest dobry krok, bo to pomaga tak zdywersyfikować ocenianie.
Myślę, że to jest bardzo istotne. Pani Agato, co by pani dorzuciła do tych różnic?
To, co oni wszystko powiedzieli, oczywiście jak najbardziej się zgadzam. Mnie osobiście jeszcze bardzo podoba się w tym programie to, że jest to, ta edukacja jest tak bardziej holistycznie potraktowana. Mhm. Czyli te programy są tak skonstruowane z każdego przedmiotu, że one się ze sobą łączą i zazębiają. Więc jakby wiedza, którą uczniowie zdobywają na przykład na chemii, równocześnie łączy się z wiedzą, którą zdobywają na biologii, bądź na przykład na matematyce czy fizyce. I nie jest to tak, że uczeń uczy się ileś tam już rozdziałów dalej z danego przedmiotu, a jeszcze nie ma tej wiedzy w innym przedmiocie, tylko to się wszystko tak jakby równocześnie ze sobą łączy i idzie, więc uczniowie idąc na chemię mogą wykorzystać wiedzę, którą zdobyli na biologii. Także to jest według mnie świetne rozwiązanie, bo w tym momencie uczeń ma tą świadomość, że ta nauka to nie jest nauka uczeń tylko z danego jednego przedmiotu konkretnego, tylko że to wszystko ze sobą się łączy jako całościowa wiedza. Także to jest tutaj jakby moim zdaniem podstawa tego programu.
No myślę, że wow, super by było, gdyby w każdej szkole tak było. Tak. Do tego dążmy może. Nie żałujecie, że wybraliście taką szkołę i taką klasę?
Nie. Powiem krótko nie.
Dobra, super. Przyjmuję. Ale możesz jeszcze jakiegoś argumentu użyć i coś więcej powiedzieć.
To oczywiście. To mi się wydaje, że pomimo tego, że tej materiał i właśnie przez tą inność, bo tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że to jest po prostu inne. To jest coś, czego w Polsce się za bardzo nie zna i to dużo też ludzie straszą o tym, że to jest bardzo trudne, a to jest tak naprawdę inne, kompletnie inne podejście. Trzeba też trochę zmienić myślenie, trochę poszerzyć też swoje myślenie krytyczne, kreatywne i to na pewno właśnie rozwija w ten sposób. I dlatego nie żałuję, bo ta matura naprawdę tak
otwiera.
Umysłowo naprawdę mnie otworzyła.
Świetnie. Amelka?
Raczej nie, chociaż też ciężko mi jest określić, jeśli nie mam porównania z innymi trybami pracy, bo jednak od początku, od czwartej klasy ten tryb był ukierunkowany na już maturę międzynarodową, na ten tryb indywidualny, ale tak jak Marcysia mówi, jednak ten rozwój i kompletnie inny sposób nauki Bardzo mi się podoba. Na pewno bardziej niż jakbym uczyła się w zwykłym polskim, w zwykłej polskiej szkole.
To tak już właśnie przygotowanie pod studia trochę, tak. Dominiku?
Nie, ja też również nie żałuję. W szczególności jak sobie pomyślę o polskiej maturze i o czterogodzinnych arkuszach z polskiego na przykład. Gdzie u nas faktycznie są trzy arkusze, ale żaden nie wykracza powyżej 2,5 godziny. One są wszystkie krótsze zdecydowanie.
Super. To za chwilę wrócimy jeszcze do tego, żeby zaprosić na dni otwarte, które przecież odbędą
tak
się. Tak, Kordian nie może się doczekać, zaraz o tym wszystkim opowie. No, więc za chwilę znowu się pojawimy.
Świat młodych.
Wszystkie informacje na temat matury międzynarodowej w 9 Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie będzie można uzyskać podczas dnia otwartego 9 kwietnia, ale przecież nie tylko o nauce będziecie rozmawiać, Kordian.
Oczywiście, że nie, bo
nie samą nauką
żyje człowiek, nawet ten chodzący na program IB, ponieważ w naszej szkole nawet uczniowie IB, tak jak wszyscy uczniowie, mogą korzystać z różnych innych działań i rzeczy, które dzieją się w naszych szkołach.
I korzystają.
I korzystają, jak najbardziej. Począwszy od IB, które zainicjowało w naszej szkole koło debat.
O, tak.
Mam nadzieję, że dalej prowadzone.
Dalej funkcjonuje. Nasi uczniowie teraz wygrywają i jadą do Warszawy chyba w przyszłym tygodniu. Więc koło debat, szkolne koło historyczne Turim Resowie, szkolne koło Caritas, działalność charytatywna, koło teatralne, które powstaje i rozkręca się bardzo mocno, ponieważ już podczas dnia otwartego wystawi swoją pierwszą sztukę,
wow.
A następna jest planowana anglojęzyczna.
Świetnie.
Więc to jest naprawdę bardzo szybki rozwój. Również zespół muzyczny w naszej szkole funkcjonuje, jeden po drugim powstają, rozmawiam jak na grzybach. Tak, dokładnie, nasz WF-ista wspiera rozwój muzyczny i robi wszystko, żeby ta muzyka w naszej szkole brzmiała. Oprócz tego uczniowie IB i nie tylko IB, bo wszystkich profili współpracują z uczelniami wyższymi. Każdy profil ma przydzieloną swoją klasę patronacką, a więc Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Politechnika Rzeszowska, te wszystkie uczelnie współpracują z naszą szkołą, a my współpracujemy z nimi. No i generalnie w naszej szkole dzieje się mnóstwo inicjatyw oddolnych, uczniowskich. Samorząd uczniowski bardzo prężnie działa, organizując czy to zwykłe dni tematyczne, wymyślając jakieś aktywności, czy chociażby duże gale, jak ta z okazji Dnia Nauczyciela, która była ponoć głośna w internecie i tam TikToki bardzo mocno się kręciły.
Szalały.
Dokładnie. Byli nauczyciele, co na głowie stawali nawet, więc to wszystko w naszej szkole się dzieje, bo łączymy dwie ścieżki. Oprócz zwykłej nauki robimy również masę, naprawdę bardzo dużo innych aktywności, ale też, że można w konkursach brać udział. Tu informacja dla 8 klas, które nas słuchają, że mamy konkurs fizyczno-chemiczny Brainstorm. To jest konkurs, który jest w naszej szkole.
Prawda? Tak, 15 kwietnia?
Tak jest, 15 kwietnia finał, tak, dobrze pani redaktor mówi. No i to jest pierwszy raz w naszej szkole ten konkurs i już w przyszłym roku ma być kolejna edycja. Więc dzień otwarty jest okazją do zapoznania się po prostu z całością naszej szkoły, nie tylko nauką, nie tylko z profilami, nie tylko z kadrą, z samym budynkiem, ale również z tym wszystkim, co dzieje się i w środku, i na zewnątrz. No i generalnie z życiem naszej szkoły.
No i zapraszacie pewnie, bo ten
tak
wybór nie jest łatwy. Tym ósmoklasistom ja współczuję, muszą dokonać wyboru, a jeszcze wszyscy im mówią, to być może zdecyduje o twoim dalszym życiu. Co wy byście im powiedzieli? Jakich rad wy byście im udzielili?
Ja bym zaprosił do 9 liceum. Ja nie żałuję. Wiem, że wybór jest ciężki. W każdej szkole można nauczyć się czegoś ciekawego. Ja wiem, że 9 stawia na rozwój i po prostu polecam.
Super. Dziewczyny, czym wy się kierowałyście? Trochę o tym powiedziałyście, ale gdybyście wróciły do tych dziewczynek w 8 klasie, co byście im poradziły? Samym sobie, co byście poradziły?
Myślę, żeby iść za tym, czym się ktoś interesuje. I myślę, że to jest najważniejsze, bo właśnie ja tak poszłam i jestem zadowolona.
Super, czyli żeby słuchać siebie,
słuchać,
tak?
Słuchać siebie, tak.
Amelka?
Tak, zdecydowanie zgadzam się z Marceliną. Również się tym kierowałam.
Super. Dominik?
Ja myślę, że w szczególności nie wolno patrzeć tylko na rankingi. bo to jest bardzo błędne, jak ktoś idzie do szkoły tylko przez ranking, bo można bardzo szybko się przejechać, bo atmosfera w nauce też jest istotna. I też trochę coś powiem może niepolitycznego, ale nie słuchajcie rodziców, bo oni chcą dla was oczywiście jak najlepiej, ale nie zawsze tego, co wy byście chcieli.
To jest wasze życie, a nie rodziców, prawda?
Dokładnie.
Pani Agato, co pani by poradziła ósmoklasistom?
Zrobić dobre rozeznanie, przemyśleć sobie, w jakim kierunku chcą podążać, co ich naprawdę interesuje, tak naprawdę od serca, nie te, tak jak tutaj Dominik powiedział, to co rodzice mówią, tylko pomyśleć sobie, czego ja chcę w moim życiu, w jakim kierunku chcę się rozwijać, jakie mam zainteresowania i co chcę sobie poszerzać. No, nie ukrywam, że znowu zareklamuję IB, ale akurat ono daje naprawdę szerokie pole do popisu, ponieważ wybór jest duży i można w bardzo dobrym kierunku sobie pójść dalej na studia.
I nie ma obowiązku wybierania uczelni za granicą, można też
nie
w Polsce
ma, oczywiście,
studiować,
że
prawda?
Tak. Oczywiście, że tak, ponieważ matura IB jest respektowana na całym świecie.
I to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymam kciuki za dzień otwarty.
9 kwietnia od godziny 11 do 13.
I za waszą maturę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Do widzenia. Uczniowie, jeszcze was wszystkich przedstawię na koniec pięknie. Okay. Uczniowie 9 Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Rzeszowie. Marcelina Uściłowska, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Amelia Sobiegraj, dziękuję.
Dziękuję.
Dominik Zagaja, dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Kordian Kulczycki, dziękuję.
Dziękuję.
I pani Agata Stachowicz, nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka programu matury międzynarodowej w 9 LO w Rzeszowie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.